Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 21 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Powiemy też o wizycie ad limina francuskiego episkopatu i o stanie tamtejszego kościoła. W drugiej części programu nadamy rozmowę z księdzem Robertem Męckim. Zapraszamy. Wiara chrześcijańska nie jest irracjonalna, przeciwnie, zakłada ona posługiwanie się rozumem, a ze swej strony poszerza jego horyzonty, otwiera nasze oczy na całą rzeczywistość, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o wierze.
Na samym jej wstępie papież zastrzegł, że w chrześcijaństwie poznanie Boga nie ma jedynie charakteru intelektualnego, lecz jest zawsze wydarzeniem spotkania. Bóg przybliżył się do człowieka, pozwolił mu się poznać, dostosowując się do ograniczeń ludzkiego rozumu wynikających z jego stworzoności, powiedział Benedykt XVI.
Tradycja katolicka od samego początku odrzucała fideizm, to znaczy wolę wierzenia wbrew rozumowi. Credo quia absurdum. Wierzę, bo jest to absurdalne, nie jest stwierdzeniem wyrażającym wiarę katolicką. Doprawdy, Bóg nie jest absurdalny, jest natomiast tajemnicą. Tajemnica natomiast nie jest irracjonalna, lecz pełna jest sensu, znaczenia i prawdy. Jeżeli rozum, spoglądając na tajemnicę, nic nie widzi, to dzieje się tak nie dlatego, że w tajemnicy nie ma światła, lecz ponieważ jest go zbyt wiele. Podobnie, kiedy ludzkie oczy są skierowane wprost ku słońcu, widzą jedynie ciemność, ale któż powie, że słońce nie jest jasne? Bóg swoją łaską oświeca rozum, otwiera mu nowe, niezmierzone i nieskończone horyzonty. Z tego względu wiara jest bodźcem do poszukiwania zawsze, nieustannie, do niepokoju w niewyczerpanym odkrywaniu prawdy i rzeczywistości. Fałszywe jest uprzedzenie pewnych współczesnych myślicieli, według których rozum ludzki byłby blokowany dogmatami wiary.
Benedykt XVI zauważył, że świadkami racjonalności wiary są wielcy mistrzowie tradycji katolickiej. Pokazują oni, że rozum i wiara nie są sobie obce czy przeciwstawne. Tak zostało to omówione w polskim streszczeniu katechezy.
Relacja wiary i rozumu, nauki i wiary, jest od wieków przedmiotem dociekań i polemik. Wielcy mistrzowie tradycji katolickiej, święty Augustyn, święty Anselm, święty Tomasz z Akwinu, wskazują w swych pismach, że rozum i wiara nie są sobie przeciwstawne. Sobór Watykański II stwierdzi, że rozum ludzki jest zdolny poznać istnienie Boga poprzez stworzenie, zaznacza jednak, że pewność takiego poznania daje tylko wiara. Zgodność wiary i rozumu podkreślają listy świętych apostołów Piotra i Pawła oraz dokumenty Kościoła. Encyklika Fides et Ratio zaznaczy, że treść wiary człowiek przyjmuje swoim rozumnym wyborem. Prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w relacji do Boga może nam dać jednak tylko sam Bóg. W gruncie rzeczy, w poszukiwaniu prawdy, tylko harmonijny związek między wiarą i rozumem jest słuszną drogą, która prowadzi do Boga i całkowitego spełnienia siebie.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie z papieżem, nie zabrakło też Polaków. Dwie grupy Benedykt XVI pozdrowił osobiście.
Witam uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki Lechników. Niech wasza praca przyczyni się do zachowania piękna przyrody. Witam także grupę niepełnosprawnych, ich opiekunów, zespołu szkół księdza Tischnera w Toruniu. Życzę wszystkim pielgrzymom Przewica Maria, której ofiarowanie dzisiaj wspominamy, bywa dla was wzorem zawierzenia Bogu i pełnienia Jego woli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji ogólnej Benedykt XVI przypomniał o przypadającym w dzisiejsze wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi i Panny Dniu Sióstr Klauzurowych. Jest on dla wiernych zachętą do solidarności z tymi, które towarzyszą misji Kościoła swą modlitwą i wyrzeczeniem.
Siostry powołane przez Pana do życia kontemplacyjnego chciałbym zapewnić o szczególnej bliskości mojej i całej wspólnoty Kościoła. Jednocześnie ponawiam zachętę skierowaną do wszystkich chrześcijan, aby klasztorom klauzurowym nie zabrakło niezbędnego wsparcia duchowego i materialnego. Tak wiele bowiem zawdzięczamy tym, które całkowicie oddają się modlitwie za Kościół i świat.
Ojciec Święty nawiązał też do dramatycznych wydarzeń w Strefie Gazy. Stwierdził, że z niepokojem obserwuje zaostrzanie się tam sytuacji przemocy między Izraelczykami i Palestyńczykami.
Pamiętając w modlitwie o ofiarach i cierpiących, czuję się w obowiązku jeszcze raz powtórzyć, że nienawiść i przemoc nie są rozwiązaniem problemów. Popieram natomiast inicjatywy i wysiłki tych, którzy starają się o rozejm i rozpoczęcie negocjacji. Wzywam także władze obu stron do podjęcia odważnych decyzji na rzecz pokoju i położenia kresu konfliktowi, który przynosi negatywne reperkusje dla całego regionu bliskowschodniego, tak bardzo udręczonego licznymi starciami, a potrzebującego pokoju i pojednania.
Trwa wizyta ad limina francuskiego episkopatu, jak twierdzi przybywający w tych dniach w Watykanie arcybiskup Laurent Ulrich, metropolita Lille i wiceprzewodniczący Rady Stałej Episkopatu. Francuscy biskupi są dumni, że mogą zaprezentować w Watykanie Kościół dojrzały, choć mniej liczny niż za poprzednich wizyt ad limina. W jego przekonaniu francuski katolicyzm może być też znakiem nadziei dla innych kościołów lokalnych, które dopiero od niedawna borykają się z problemem sekularyzacji. My stawiamy czoła temu zjawisku od ponad 100 lat i dziś pokazujemy wszystkim, że w takich warunkach da się żyć i wierzyć, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Ulrich. Nasz Kościół wyzwolił się z obciążeń przeszłości, ale wyzwoliliśmy się też ze złudnych nadziei, które towarzyszyły nam zaraz po soborze, kiedy to wydawało się, że wszyscy będą zachwyceni naszym głoszeniem Ewangelii. Ponadto wyzwoliliśmy się z obaw, które były bardzo silne, zwłaszcza w latach 80., kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jak trudno jest wierzyć, kiedy zobaczyliśmy, że nasze posoborowe nadzieje się nie spełniają. Lecz dziś każdy z nas, zarówno biskupi, jak i zwykli członkowie Kościoła, może powiedzieć: jest nas mniej we Francji, dużo mniej niż do niedawna, to prawda. Ale zarazem nasz Kościół jest bardziej pewny swej wiary, bardziej ufa swemu Panu i większą mamy ochotę przyznać się pośród trudności do tego, w co wierzymy. W czasie aktualnej wizyty ad limina wiele miejsca poświęcono relacjom z islamem. Opowiedział nam o tym ksiądz Christophe Roucoux, który jest za to odpowiedzialny we francuskim episkopacie. Podkreślił on, że problemy w tych relacjach stają się coraz bardziej oczywiste. Są one złożone i nie wynikają wyłącznie z różnic religijnych, ale często mają podłoże społeczne. Tym niemniej młodzi chrześcijanie, którzy na co dzień mają kontakt z muzułmańskimi rówieśnikami, napotykają również na trudności czysto religijne, mówi ksiądz Roucoux.
Nous constatons que les jeunes chrétiens qui sont le plus en contact avec les jeunes musulmans.
Widzimy, że młodzi chrześcijanie, którzy najczęściej stykają się z muzułmanami, ale również chrześcijanie dorośli, nie wiedzą, jak odpowiedzieć na pytania, które są im stawiane, czasami spokojnie, czasami bardziej agresywnie, przez młodych muzułmanów. Stąd znaczenie odpowiedniej formacji. Zwrócił na to uwagę między innymi kardynał Thoron. Kładł nam na serce, że trzeba poznać własną tradycję oraz tradycję innych.
Jak podkreśla ksiądz Roucoux, brak przygotowania do codziennej konfrontacji z muzułmanami może mieć bardzo dramatyczne konsekwencje. Kościół we Francji przekonuje się o tym już teraz. Okazuje się bowiem, że wielu młodych chrześcijan porzuca chrześcijaństwo i przyjmuje islam, mówi ksiądz Roucoux.
En France, l'Église catholique accueille.
We Francji Kościół katolicki przyjmuje na swe łono również byłych muzułmanów. Stanowią oni od 8 do 10% wszystkich chrztów osób dorosłych we francuskim kościele. Ale istnieje też i to w większej skali zjawisko przeciwne, czyli przyjmowanie islamu przez byłych chrześcijan. I oczywiście my, pasterze Kościoła we Francji, nie możemy przejść wobec tego obojętnie. Tym bardziej, że decydują się na to zazwyczaj młodzi chrześcijanie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie byli prawdziwi chrześcijanie, nie byli praktykujący, że posiadali jedynie powierzchowną kulturę chrześcijańską. Ale tak nie jest. Opowiadają mi o tym duszpasterze młodzieży z różnych regionów Francji. Żalą się, że na islam przechodzą młodzi z ich duszpasterstw, i to na przykład tuż po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jako kapłan nie mogę przejść wobec tego obojętnie. Pytamy się więc dlaczego.
Zdaniem szefa Komisji Episkopatu Francji do spraw kontaktów z islamem, zjawisko to świadczy o zbytniej uległości chrześcijan wobec innych religii. Widać to zwłaszcza w małżeństwach mieszanych. Nawet jeśli chrześcijanin wytrwa przy swej wierze po poślubieniu muzułmanina czy muzułmanki, to dzieci, które rodzą się w tym związku, są zazwyczaj wychowywane w wierze muzułmańskiej, podkreśla ksiądz Ruku.
Niektórzy przyjmują wiarę muzułmańską w związku z poślubieniem muzułmanina czy muzułmanki. Tego wymaga bowiem muzułmańskie prawo i tradycja. Islam nie pozwala na małżeństwo mieszane, a że chrześcijanie we Francji nie są zbyt przekonani do swej wiary, więc to zazwyczaj właśnie oni rezygnują ze swej wiary i przyjmują islam. Ale istnieją też inne powody konwersji na islam. Dyskutowano o tym podczas ostatniego zgromadzenia episkopatu. Biskupi zastanawiali się, jak mogą pomóc młodym chrześcijanom, których lokalne środowisko zostało zdominowane przez muzułmanów. Jak im pomóc, by wśród swych rówieśników mogli przyznać się do swojej chrześcijańskiej wiary, nawet jeśli w swojej dzielnicy jako chrześcijanie są już mniejszością? Niedawno rozmawiałem z jedną kobietą, która opowiadała mi, że wszyscy koledzy jej syna chodzą w piątek do meczetu i nie kryją się z tym. Jej syn natomiast chodzi w niedzielę do kościoła, ale nie ma odwagi przyznać się do tego przed swymi kolegami. I pamiętam pytanie tej matki: co zrobić, by nasze dzieci były dumne z tego, że są chrześcijanami? O tym problemie rozmawialiśmy na ostatnim posiedzeniu episkopatu w Lourdes. Zastanawialiśmy się, jak wyposażyć naszych młodych w nową apologię. Nie agresywną, bo tu nie chodzi o to, by bronić swej wiary przeciw innym, lecz by nie lękać się przyznać tego, że jesteśmy chrześcijanami. Bo jest to trudne w dzisiejszej Francji.
Mówił ksiądz Christophe Roucou, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za relacje Kościoła z islamem.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Robert Nęcek, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, a także wykładowca nauki społecznej Kościoła na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Proszę księdza, czy to prawda, że w dzisiejszych czasach to, co proponuje katolicka nauka społeczna, jednak odbiega dosyć znacznie od rzeczywistej sytuacji społecznej, którą przeżywa świat?
Powiem na wstępie, że niewątpliwie nauka społeczna w Kościoła wchodzi w zakres nowej ewangelizacji. Oczywiście, czy odbiega od rzeczywistości, to zależy tylko od nas, bo chodzi o to, żeby najprzód poznać warunki, w jakich żyją ludzie, w jakich się obracają, mieć świadomość globalnej wioski, szybkiego rozwoju ekonomicznego, a zarazem mieć świadomość ubóstwa duchowego. Myślę, że dzisiaj, aby na słowo chrześcijaństwo na nowo pojawił się błysk w oku, konieczne jest realizowanie trzech aspektów. Pierwsze to jest odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Czasami ludzie podkreślają, że słowa nie mają znaczenia. Jednak gdy się spojrzy na sprawę nieco głębiej, to odkryje się prawidłowość, że słowa niejednokrotnie tworzą fakty. Jedno słowo nieodpowiedzialnie wypowiedziane może zrujnować ludzkie życie i w sposób nieodwołalny zbezcześcić jego dobre imię, a jedno słowo dobre, przychylnie wypowiedziane pod adresem drugiego bliźniego, może zmienić jego życie na plus i to może zadziałać na takiego człowieka, na którego pozornie już nic nie działa. Drugi element to kompetencja w działaniu. Chodzi o to, aby chrześcijaństwo nie kojarzyło się z byle jakością. Cokolwiek bierzemy do ręki, trzeba wykonać dobrze. I trzeci element, który podpowiada nauczanie społeczne ostatnich papieży, to jest chęć angażowania się na rzecz dobra wspólnego, aby ukazać światu, że zależy mi na czymś innym i na czymś więcej niż tylko na dobru prywatnym.
Odbywający się w Rzymie synod biskupów na temat nowej ewangelizacji prawdopodobnie szuka odpowiedzi na te pytania, jak właśnie dzisiaj dotrzeć do współczesnego człowieka nowymi metodami. Czy katolicka nauka społeczna ma jakiś pomysł?
Powiem, że jeżeli ojcowie synodali nie mają gotowej recepty, to z pewnością i nauka społeczna, która jest również przedmiotem ich rozważań, rozwiązań gotowych nie ma. Trzeba jednak podkreślić konieczność wchodzenia w środki społecznego przekazu, tworzenia własnych katolickich mediów, ale jednocześnie wchodzenia w te media, które funkcjonują na co dzień. Oczywiście media mogą stać się pomocnym środkiem w dotarciu do bliźniego. To nie załatwi nowej ewangelizacji, ale może pomóc. To jest chociażby ta kwestia nowej ewangelizacji, ewangelizacji Krakowa w wydaniu biskupa Grzegorza Rysia. Wykorzystał media do naświetlenia sprawy, zachęcenia, by ludzie zechcieli przyjść na stadion Krakowi. Oni wtedy przyszli, czyli media spełniły swoją rolę i tam doszło do spotkania człowieka z człowiekiem, bo Ewangelia buduje na zasadzie spotkania. Nie da się tylko i wyłącznie ewangelizować przez eter czy fale radiowe.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który na sesji synodu mówił o nowej ewangelizacji, wskazał na niezwykle ważną rolę, którą może spełniać kontekst Bożego Miłosierdzia jako nasz wkład w duszpasterskie dzieło nowej ewangelizacji. W jaki sposób praktycznie moglibyśmy to próbować realizować?
No, księże redaktorze, ktoś by musiał być wyjątkowo zarozumiały, żeby powiedzieć, że miłosierdzie nie jest mu potrzebne. Myślę, że jest to idea bardzo bliska każdemu człowiekowi. A w kwestii mediów i miłosierdzia, powiem, że bardzo często powtarzam sobie słowa świętej siostry Faustyny. Boże, daj mi miłosierne oczy, daj mi miłosierne uszy, daj mi miłosierne serce i miłosierne ręce. Trzeba nam poprzez te słowa świętej Faustyny patrzeć nam na drugiego bliźniego. Praktyczny wymiar to chociażby kwestia caritasu. Nie w rozumieniu prozelityzmu, ale pomocy dlatego, że jesteś moim bliźnim. Bo pragnę zauważyć, że Pan Jezus powiedział, że poznają nas nie po miłości nieprzyjaciół, bo jest to forma zalecenia. I pewnie zdawał sobie Pan Jezus z tego sprawę, że miłość nieprzyjaciół wzywa do heroizmu. Nie każdego na heroizm jest stać. Ale powiedział, że poznają nas po miłości wzajemnej. Wystarczy wejść do naszych domostw, na nasze plebanie, do naszych zakonów i pobyć jakiś czas i zorientujemy się, czy nas poznają po miłości wzajemnej. Jak nas poznają, to właśnie to jest to, o co chodzi.
I ostatnie pytanie. Czy synod biskupów o nowej ewangelizacji odbił się jakimś echem w polskim kościele już i w polskim społeczeństwie, czy jednak pozostaje dalekim do realizacji zadaniem?
No, księże, powiem, że wielkim plusem jest to, że się o tym mówi, o tym wydarzeniu w polskich mediach, nie tylko w mediach katolickich, ale również w szeroko pojętej prasie świeckiej, czyli jest to wydarzenie zauważone. Oczywiście, tak jak synod i dyskusja wokół osiągnięć soborowych, no, ma jeszcze w praktycznym wymiarze wiele do życzenia, ale idzie to w tym kierunku, w którym chcieliby nasi przełożeni.
Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Watykańskim i rozmowę w studio. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Robert Nęcek, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.